Chętnie bym się zapisała na ten kurs, szkolenie, zajęcia, warsztaty. Nie do końca wiem, jak to nazwać, ale chętnie bym się zapisała, tylko że muszę pewnie poczekać, aż się rozwiniecie, rozkręcicie i także w Lublinie zrobicie projekt języki teatru. Bartosz Siwek, Patryk Pawlak, Daniel Salman. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jestem absolutnie zachwycona tym projektem, chociaż go jeszcze na oczy nie widziałam, ani nie słyszałam, co może w przypadku języku jest istotniejsze, ale cieszę się, bo przynajmniej broszurę, która będzie w finale, będę mogła poznać. Języki teatru to projekt edukacyjny lubelskiego oddziału ZASP-u, którego szefem jest Daniel Salman, aktor teatru Osterwy. To ty wpadłeś na ten pomysł?
Tak, ten pomysł już mi siedział w głowie od dłuższego czasu, ale przede wszystkim on się skupiał na po prostu wyjechanie z Lublina do takich mniejszych miejscowości.
Jako Osterwa.
No dokładnie, to była inspiracja bezpośrednia, ale to tak, w moim przypadku to jest już dosyć oczywiste. Natomiast chcieliśmy, no wiemy, czytaliśmy ostatnio ten artykuł pani Malwiny Kiepiel.
To może powiedz o nim dwa zdania, bo nie wszyscy artykule, pewnie czytali.
Tak, tak, no to jest taki artykuł, który robi statystykę tego, jak w teatrze oglądane są spektakle, jak ludzie chodzą do teatru. No i okazuje się, że w większości Polski jest tendencja wzrostowa, natomiast na Lubelszczyźnie wręcz odwrotnie. I Lubelszczyzna jest na ostatnim miejscu, jeżeli chodzi o województwa w Polsce, które, jeżeli chodzi o frekwencję teatralną, z tego co przeczytałem, w 25 roku nie przekroczyła ona łącznie we wszystkich teatrach 150 tysięcy osób. Więc to jest... Przykre z jednej strony, z drugiej strony niespecjalnie zaskakujące, bo też właśnie tak mi się wydaje, że mimo, że mamy właśnie, znaczy zaskakujące jest o tyle, że mamy i studentów i mamy bardzo dużo przede wszystkim teatrów na dobrym poziomie, oferujących bardzo różnorodną stylistykę teatru, bo przecież mamy i operę, i teatr lalkowy, i teatr dramatyczny, i całą masę teatrów niezależnych, i teatr tańca, więc oferta jest bardzo duża. A frekwencja, nie wiem, czy to wynika z kwestii ekonomicznych, czy właśnie tego, że ten teatr jest jakimś takim ciałem obcym jednak w mentalności naszej lubelskiej. Może nie lubelskiej jako miasta, no bo jakieś grono ludzi chodzi do teatru i takich stałych bywalców to już nawet rozpoznajemy po prostu. Albo znamy ich z wpisów na Facebooku, albo osobiście, ale to jest garstka. Natomiast wydaje mi się, że w tych mniejszych miejscowościach ten teatr... Jakiś się wydaje odległy, pewnie przez czasy też, no, że to wszystko w tej chwili przez internet, przez te platformy wszystkie, no to jakby dostęp do różnych rzeczy jest łatwy, a ten teatr wydaje się jakąś taką trudną, wysiłkową chyba rozrywką. I też oczywiście okazuje się, to już ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że widzowie najczęściej wybierają rzeczy, które są łatwe w odbiorze. No, takie, które nie wymagają jakichś kluczy do tego, żeby umieć to zinterpretować. I te klucze poprzez nasze warsztaty byśmy chcieli dostarczyć.
Tu jest jeszcze kwestia taka, że to wy najpierw przekraczacie próg do nich, po to, żeby oni mogli przekroczyć próg, który prowadzi do teatru. Przypomniała mi się taka sytuacja z Galerią Białą i Anną Nawrot, która ją prowadziła jeszcze w tym miejscu, takiej małej sali. I pamiętam, że tłum ludzi kłębił się na korytarzu, bo tam się odbywały jakieś zajęcia dla dzieci. Rodzice tam czekali, natomiast w galerii było perfekcyjnie pusto. I Ania wychodziła na zewnątrz i opowiadała tym osobom o tym, co tam ma w galerii. No to sztuka współczesna, prawda? To powiedzmy sobie delikatnie, może nie tak. Najprostsza w odbiorze. I tak opowiadała, a potem to niektórych nawet wciągała za rękę do tej galerii i zrobiło się jakieś grono osób przychodzących takich właśnie znikąd. Przekroczenie progu galerii jest trudne. Przekroczenie progu opery, teatru też jest jakimś wyzwaniem. Więc to jest też, ja to rozumiem też trochę jak oswajanie widzów.
Dokładnie tak. To znaczy najbardziej się boimy, albo ja się boję przynajmniej sytuacji, że ktoś przychodzi nie chce przyjść do teatru, bo się boi. Mhm. Boi się, że jest za głupi, że nie zrozumie, że nie będzie wiedział, o co chodzi. I z tym wychodzimy do widzów, że tak naprawdę no, są współtwórcami spektaklu, że przychodząc do teatru jakby nie ma klucza takiego jednego, z którego można wywnioskować, że oni zrozumieli albo nie zrozumieli, że to jest zawsze odniesienie się do swojej wrażliwości, że to nie w teatrze tańca, to pięknie Paulina Prokopiuk opisuje, że tak naprawdę no, jest to wrażeniowe, że nie szukaj tam historii, tylko daj się ponieść wrażeniom. Zresztą tutaj chciałem jeszcze ukłony wobec Pauliny, bo ja powiedziałem, że to jest mój pomysł. Oczywiście jakby zalążek był mój, ale bardzo pomogła rozwinąć, jest matką tego projektu, to ona wymyśliła chociażby pomysł, żeby stworzyć taką broszurę i w tej chwili dla mnie to jest najbardziej fascynujące, no bo to jest coś, co zostanie na pewno. Także tak, ale przekazuję głos kolegom może jeszcze.
Znam parę osób takich, więc pewnie jest ich dużo więcej, co się boją opery. W związku z tym jest z nami Patryk Pawlak, opera lubelska. Jakim językiem mówi opera? Co pan będzie mówił tym osobom, które przyjdą na warsztat?
Te osoby, które już odwiedziły nasz teatr, spotkały się z trochę lżejszą formą teatru muzycznego, czyli z operetką. Mhm. Ale też była przestrzeń na to, żeby właśnie po spektaklu z nimi porozmawiać, bo to też zakłada nasz projekt, że oni oglądają sobie i później po spektaklu spotykamy się z nimi i pytamy tak naprawdę na gorąco o ich wrażenia. I to jest też bardzo istotny punkt według mnie, ponieważ dajemy im pewną przestrzeń na wypowiedzenie swoich odczuć, swoich wrażeń. Po tym spektaklu nie wszyscy byli tak otwarci, niektórzy właśnie byli z tą być może obawą, czy ja powiem coś mądrego, czy nie zostanę oceniony. I myślę, że bardzo wartościowe jest uświadamianie im, że to, co czują, to jest ich, jest prawdziwe i mają do tego prawo. I jak rozmawiałem z nimi, z moimi kolegami, to podkreślałem też to, że to są wasze odczucia. Jeśli czujecie się znudzeni, macie do tego prawo. Jeśli czujecie się poruszeni, też to jest wasze. I warto sobie zadać pytanie, czemu ja się czuję poruszony i czemu ja się czuję na przykład znudzony. Co mogło na to wpłynąć? I żeby sobie taką refleksję wzięli pod uwagę.
I wtedy dochodzimy do tych elementów, prawda?
Dokładnie.
No bo dlaczego?
Można gdzieś tam
bo muzyka, bo scenografia.
Dalej z nimi odkrywać. Mhm. Także to jest budowanie fajnego pomostu. Mhm.
Bartosz Siwek z Teatru Andersena ma fajnie, bo tam na widowni w czasie spektakli to od razu wiecie, o co chodzi, prawda? Dzieci nie ukrywają swoich emocji.
Dzieci są, bym powiedział, bardzo bezpośrednie w odbiorze. Jak się nudzą, to gadają, jak się śmieją, to na całego, jak się boją, to krzyczą. No, my mamy może trochę łatwiej niż tutaj koledzy systemowo, bo do nas ciągną szkoły. No, może Teatr Osterwy też ma trochę łatwiej, bo jak są jakieś lektury, to też powiedzmy są ciągnięci ze szkół. Ale chyba chodzi o takiego widza, który chciałby przyjść z ulicy. No i tu jest chyba u nas różnie, w zależności od repertuaru. Jeżeli to jest taki repertuar, byśmy powiedzieli, bardziej znany, oklepany, no to ten widz jakoś przychodzi na tytuł. Natomiast jeżeli są to rzeczy mniej znane, to już z tym widzem jest różnie. Ludzie chyba tak działają zachowawczo, ale nie jestem przekonany, czy to jest tylko domena naszych czasów teraz, czy to jest domena też w ogóle teatru, że przecież kiedyś jakie sztuki cieszyły się największym wzięciem? No jakieś jarmarczne przedstawienia, gdzie było ludycznie, gdzie było, byśmy powiedzieli, dotykało to stosunków damsko-męskich, często nierzadko niewybredne żarty i nadwaliły tłumy, nie? Opera chyba zawsze była zarezerwowana dla jakichś elit i ludzie wbijali się w smokingi albo
a teatr lalek,
no może już się nie wbijałem, bo to też się zmienia dress code. Natomiast no, teatr lalek też był jarczmarczny, on przyciągał tłumy. Gdzieś jakiś lalkarz stał kiedyś w dawnych czasach na jakimś placu i kpił sobie z polityków albo z różnych obyczajowych struktur społecznych, stosunków.
Ale mam dla panów dobrą wiadomość, no. Dlatego że rozmawiałam, teraz trwa w Lublinie wiosna teatralna, prawda? Studencka. I trzeba było zrobić dość intensywną selekcję w Lublinie. żeby nie okazało się, że wszystkie dni imprezy wypełniają lubelskie młode teatry. Do niedawna jeszcze chatka była właściwie pusta teatralnie. Po tym wielkim boomie sprzed kilkudziesięciu lat, kiedy to było najistotniejsze w Polsce środowisko teatralne, naprawdę znaczące, potem pojawiła się pustynia, a teraz trzeba robić selekcję, żeby tylko dwa zespoły zakwalifikować. Opowiadał mi Jarosław Cymerman, zachwycony poziomem refleksji tych młodych ludzi, którzy właśnie nie robią spektakli pod publiczkę. Więc panowie, idzie nowe.
Oby tak było. Myślę, że jeżeli my możemy dorzucić do tego jeszcze swoje dwa grosze, to super. Oczywiście to jest kropla w morzu działań, no ale jeżeli tak jest, no to może jakieś pokolenie za jakiś czas pojawi się, które rzeczywiście otworzy się. Zresztą to też nie do końca tak jest, bo wydaje mi się właśnie, że no może z pozycji twórcy też jest troszeczkę inaczej. Jeżeli chodzi o widzów, najtrudniej jest przyciągnąć, bo to nie jest tak, że jeżeli spektakl jest trudny, to przychodzą widzowie i wychodzą z niego rozczarowani. Często jest tak właśnie, że jak już przyjdą, to są zadowoleni, tylko że nie wiadomo w jaki sposób ani promocja, ani tytuł, ani autor czasami po prostu jakoś nie są w stanie. Przeraża ich to, że na przykład będzie ciężko, że będzie dołująco. Że...
Czyli nauczyć języka po prostu ich trzeba.
Dokładnie, w sensie dać im... Może tak, dać im taki odstraszać, że nie odstraszasz, odwrotnie właśnie, że zachęcać do tego, żeby nie bali się, żeby przychodzili też na rzeczy trudniejsze, że to nie jest tak, że będziemy patrzeć. Pewnie jest to też zasługą teatru, że w którymś momencie być może zrobił się zbyt hermetyczny, zbyt trudny, zbyt sam dla siebie i że przestał być komunikatywny. W związku z tym widzowie wychodzili ze spektakli z takim poczuciem, że do czegoś nie dorastają być może, albo że po prostu się nudzą. Natomiast chcielibyśmy zachęcić do tego, żeby... Cieszę się bardzo, że w ogóle też jakby ten projekt ma taką zaletę, że zaangażowały się w nim rzeczywiście teatry lubelskie, większość z nich. Wszystkie, które poprosiliśmy w każdym razie, czyli i opera, i Teatr Andersena, i Teatr Osterwy, i Teatr Tańca w mniejszym stopniu, ale też będzie w tej broszurze wykorzystane będą zdjęcia i no jest to też jakiś taki rodzaj sytuacji, w której jakoś wspólnie się zbieramy i zarażamy tą pasją, a już widzę z tej współpracy, która nawet przy tej broszurze że tutaj mamy po prostu ludzi, którzy rzeczywiście na tyle kochają to, co robią i wierzą w to, co robią, i wierzę w to, że są w stanie też tym zarazić.
No dobrze, panowie. Jakby to była lekcja języka obcego, to też są na to różne metody, prawda? Różne szkoły. No ale tam zaczyna się od jakichś prostych słów. No to zacznijmy taką lekcję języka teatru.
No pierwsze chyba słowo, które powinno się pojawić, to jest umowność i wyobraźnia.
Czyli na czym to polega?
Umawiamy się z widzem na jakiś system ciąg znaków skojarzeń, które funkcjonują w jakimś czasie, w jakiejś przestrzeni i widz musi podążać jakby tym kluczem. Ale do tego, to tak jeszcze nawiązując do wcześniej, potrzebna jest chyba taka właśnie, i tu jest chyba nasza ta działalność, taka edukacja do odbioru sztuki, bo tego wydaje mi się nie ma, ani tego media współczesne w ogóle nie oferują, nie mamy, ja uważam, regres, jeśli chodzi o sztukę wysoką, biorąc pod uwagę to, co się działo wcześniej, nawet, nie wiem, odsłuchując stare bajki, czy kompozycje nawet instrumentalne, czy w ogóle, to uważam, że to jest po prostu przepaść, nie? To nie twierdzę, że się nie dzieje nic w muzyce ciekawego, bo się dzieje, nie? Tylko ja mówię o takim mainstreamie, nie? Że i chyba dlatego nam społeczeństwo po prostu głupieje, nie? Jeszcze do tego dochodzi AI, gdzie wszystko możemy mieć na klik, gdzie nie musimy mieć refleksji. Ja nawet mam takie czasem spostrzeżenia, że jak na przykład dzieciom uprawiamy taki rodzaj rozwijania kreatywności na zasadzie storytellingu, to dzieci często przywołują historie, które już gdzieś widziały. A ja mówię im, nie, tworzymy swoje. Nie? To mnie nie obchodzi, czy tam jakiś Harry Potter, czy tam jakaś Arielka, czy coś, to mnie nie obchodzi. Nie? Jakby stworzymy coś swojego, albo za pomocą jakichś tam oczywiście pomocy dydaktycznych, które ułatwiają taki proces poznawczy. No, trochę odbiegłem od tematu, ale to już oddaję głos kolegom.
Bardzo dobrze. A teraz poproszę cię o następne słowo.
Konwencja.
Konwencja, czyli co?
No właśnie, w ogóle rozwijając ten temat, to jest tak naprawdę ta umowność, czyli co? No, czyli, że możemy się umówić, że tak naprawdę teatr jest miejscem wszelkiej ekspresji człowieka, wyrażania siebie, docierania do drugiego człowieka, opowiadania o człowieku. I możemy to robić na różne sposoby, pod warunkiem, że się umówimy. No samo to jest tak w broszurze też zawarte, że samo to, że umawiamy się na to, że jedna grupa osób przyjdzie w jedno miejsce, żeby druga im zaprezentowała, przedstawiła coś, już jest pewną umową. A w związku z tym możemy posunąć się dalej, to znaczy możemy to zaprezentować za pomocą śpiewu, za pomocą ruchu, za pomocą słowa, za pomocą lalek, za pomocą elementów plastycznych, które pojawiają się w teatrze. Teatr jest miejscem, w którym wszelka ludzka ekspresja artystyczna, duchowa, jakakolwiek, może się przejawiać. I dlatego wszelkie środki są dozwolone, pod warunkiem, że one służą temu, żeby coś wywołać, postawić jakieś pytanie, wywołać coś w tym odbiorcy. I no, to jest chyba najważniejsze. A jakie środki, no to właśnie opisujemy już poszczególnie. To znaczy, że w jaki sposób może to robić muzyka, w jaki sposób może to robić taniec. Bo ja się na przykład tego dowiedziałem od Pauliny, czytając w broszurze, że taniec nie jest tylko, oglądając teatr tańca, nie tylko obserwujemy wrażeniowo, ale też nasze ciało poprzez spięcia, rozluźnienia i tak dalej też reaguje, że to jest coś, co pewnie sobie tego nie uświadamiamy, ale że my w pewnym sensie uruchamiamy swoje ciało oglądając tylko.
Czyli tańczymy. Teatr,
czyli w jakimś sensie tańczymy. I tak dalej, i tak dalej. No, wiadomo, że gra aktorska, no to wprowadzamy też, jakie były techniki, że kiedyś się robiło premiery w tydzień i aktorzy po prostu mieli jakiś zestaw plus i min, a potem pojawił się taki Stanisławski i zaczął to zmieniać i kazał aktorom jednak utożsamiać się z bohaterem, po to, żeby potem widz też mógł się utożsamić z tymi ludźmi, których widzi na scenie. Więc no, jest cała masa tego i ciężko teraz streścić, właśnie to w tej broszurze będzie. Myślę, że ona będzie dostępna, powszechnie dostępna, no bo chcemy to zrobić, żeby to było też w wersji internetowej, w wersji online, elektronicznej. Także no to jest właśnie to, ta umowność, te języki teatru właśnie, którymi można, czyli że wszystko jest właśnie dozwolone, a mało tego, że wszystko jest dozwolone dla twórców, to jeszcze jest wszystko dozwolone dla widzów, że mogą to interpretować tak jak chcą. Każdy spektakl przez oczami innego widza jest czymś innym, bo każdy odnosi to do swojego doświadczenia, do swoich wrażeń. Nie ma czegoś takiego, że jedna interpretacja jest słuszna.
I można jak na scenie, na widowni dziecięcej, wstać i powiedzieć głośno, co się o tym myśli?
Bartosz, powiedz ty.
No powiem tak, no w teatrze dorosłych chyba nie wypada. U dzieci jest to, wydaje mi się, dopuszczalne. No ale w historii teatru były różne, prawda, reakcje publiczności, odrzucania przedmiotami w aktorów poprzez gwizdy i inne rzeczy, więc nie wiem, no.
No jednak kształtujemy kulturę jakąś.
Kulturę, no.
I wyrażanie swoich poglądów też w sposób tak, cywilizowany.
I tu myślę, że też ten projekt otwiera taką przestrzeń właśnie przez to, że ci młodzi widzowie po spektaklu mogli się spotkać z twórcami i tu była przestrzeń na to, żeby powiedzieć, co się podobało, co się nie podobało, mówiąc takim najprostszym językiem. Więc to jest też jakieś wyjście do nich i oswajanie i też takie upewnianie im w tym, że mają do tego prawo.
Mhm. Mamy też takie teraz tak naprawdę no są inne formy właściwie robienia tego samego, bo jest internet i wtedy w sposób bardziej zakamuflowany można wyrazić swoją opinię. Właściwie teraz to już jest tak, że chyba nie wiem, czy ktoś jeszcze czyta recenzje, natomiast na przykład u nas w teatrze jest miejsce, w którym się internetowo kupuje bilet. No i tam są, normalnie jesteśmy jak taki hotel na Bookingu, czyli że jest opinia coś tam na 10 i pod spodem komentarze, opinie widzów na temat spektaklu, więc każdy kupując bilet może sobie obejrzeć, czy warto, czy nie warto, oczami widzów. I to jest pewnie z jednej strony słuszne, z drugiej strony no często są zaniżane opinie z powodów, które wydają się no właśnie takie, że ktoś ma jedną interpretację, uważa, że jest jedynie słuszna, w związku z tym jakby zaniża opinię, że powinno się to inaczej skończyć. Albo, że inny aktor powinien zagrać tę rolę, bo bardziej lubię. Albo, bo nie wiem, bo tam chyba, że poręcz wiodąca po schodach się chwiała i to już zaniża. Więc chcielibyśmy dać właśnie narzędzia do interpretacji też ludziom z spektaklu, społeczeństwu, które pozwolą no patrzeć na to w sposób bardziej merytoryczny, nazwijmy to tak.
To jest bardzo ważne, bo zapętliliśmy się jak społeczeństwo w cyferkach i to one zaczęły rządzić tym, co jest dobre, a co złe, a to zupełnie nie tędy droga. Mhm. Więc tym bardziej imponuje mi wasz projekt Języki Teatru, projekt edukacyjny Lubelskiego Oddziału ZASP-u. Bardzo wam dziękuję. Daniel Salman, Patryk Pawlak, Bartosz Siwek. No i spotkamy się jeszcze, jak będzie broszura.
Cieszę się bardzo.
Bo skoro w mediach nic na ten temat nie ma, to może zróbmy coś z tą broszurą.
Dobrze.
Serial w odcinkach na przykład teatralnym.
Może być. Możemy poświęcić każdemu rozdziałowi tak naprawdę osobne spotkanie.
Dziękuję.
Super, bardzo dziękuję.